Bravo.
Myślę, że dobry czas mamy z naszym Panem tutaj i nie trzeba tego psuć. Chciałbym króciutko podzielić się świadectwem, bo już jest niedużo czasu. Świadectwem tego, co Bóg robi, co robił i co cały czas robi, ale szczególnie chciałem powiedzieć na temat naszego obozu, który mieliśmy letni obóz Eurocamp. Tutaj Maciek był na tym obozie i mam nadzieję, że ludzie są przekazał trochę pozytywnych rzeczy, które się tam działo, nie tylko negatywnych. Ale wiecie, ja chciałem powiedzieć Wam od strony organizacyjnej takiej, której my przygotowaliśmy się do tego obozu, ponieważ kiedy my robimy swoje obozy z dzieciakami i robimy je dla takiego mniejszego grona 30-40 dzieciaków, to zawsze dla nas priorytetem zawsze jest to, żeby ten czas duchowy był taki wyjątkowy, żeby dzieciaki mogły przeżyć coś z Bogiem i wyjechać z tego obozu z takimi nowymi siłami, nie? Z takim zachęceniem, z przeżyciami. I to jest nasz priorytet, dlatego że my sami, kiedy jeździliśmy na obozy 100 lat temu, to właśnie taki był czas. Myśmy nie mieli zorganizowanego programu. Jedyne co, to się chodziło, pograło się w piłkę. Później były jakieś dyżury w kuchni, sprzątanie i inne rzeczy. I tak mijało 2 tygodnie na obozie, ale człowiek wyjeżdżał tak bardzo zachęcony, szczęśliwy, z nowymi decyzjami podjętymi, że tak chce iść za Bogiem, bo mieliśmy niesamowity czas. Kiedy modliliśmy się, kiedy śpiewaliśmy, kiedy dzieciaki razem przytulały się, my z naszymi przyjaciółmi, podczas modlitwy chodziliśmy jeden do drugiego, przytulaliśmy się. To był tak naprawdę czas pełen Bożej obecności. I wspominam to cały czas naprawdę z tęsknotą za tamtymi czasami. I dlatego też w naszych sercach jako instruktorów jest to, żeby organizować taki czas dla dzieciaków, żeby takie rzeczy przeżywali. I przyznam się Wam uczciwie, że kiedy szykowaliśmy się do Eurocampu, dla tych, którzy nie wiedzą, to jest taki obóz skautowy dla 7000 ludzi akurat w tym roku. Kiedy szykowaliśmy się do tego, to akurat z instruktorami się rozmawialiśmy, mówiliśmy, trudno, słuchajcie, w tym roku nie postawimy na duchowość i nie mamy co na to liczyć za bardzo. W przyszłym roku zrobimy swój obóz i będziemy wtedy się modlić, żeby ten czas był błogosławieństwem dla dzieciaków. I z takim nastawieniem jechaliśmy, tak? Ja przynajmniej byłem zrezygnowany, zniechęcony, bardzo nie chciałem jechać i jakbym nie był komendantem i organizatorem tej naszej delegacji, to pewnie bym nie pojechał, jakoś się wymigał z tego. Ale chcę Wam powiedzieć, że od pierwszego dnia, kiedy zaczęliśmy przy naszym takim małym namiocie, gdzie zgromadzaliśmy się chyba 70 parę osób nas było, to od pierwszego dnia poczuliśmy, że jednak nasze plany i nasze wyobrażenie tego obozu to jest zupełnie coś innego niż Bóg ma przygotowane dla nas. Ponieważ wiecie, ten pierwszy dzień był straszny, jeżeli chodzi o organizację. Część rzeczy nam nie dojechało, część dzieciaków nie było jeszcze, nie mieliśmy jedzenia, musieliśmy sami coś organizować, ponieważ to był jeszcze tak jakby dzień przed obozem i musieliśmy się martwić o to, co następnego dnia będziemy jeść do wieczora. I w sumie głowę mieliśmy, ja przynajmniej miałem tak bardzo zajęto czym innym, ale kiedy przyszedł czas społeczności, kiedy zaczęliśmy się modlić i ja poprosiłem Arka Dutniaka, to jest pastor obecnie z Jarosławia, poprosiłem go, żeby poprowadził społeczność wieczorną. I kiedy on to zrobił, kiedy powiedział słowo, kiedy zaczęliśmy uwielbiać Boga, okazało się, że coś zaczyna się dziać, że Bóg zaczyna działać na tamtym miejscu. I następnego dnia również mieliśmy społeczność, czekaliśmy na wieczorną społeczność, mieliśmy słowo na temat Ducha Świętego, Królestwa Bożego. I wiecie, kiedy przyszliśmy wieczorem na społeczność, okazało się, że faktycznie bardzo dużo ludzi było, parę tysięcy. Zespół zaczął grać pieśni, zaczęliśmy się wszyscy tam modlić, śpiewać i zaczęliśmy obserwować, że przynajmniej nasza delegacja, ale jakoś innych, no, inni dużo skakali, dużo podnosili ręce, krzyczeli, ale no, dla mnie to było takie, ja nie znałem ich, jakoś tam szczególnie się na tym nie skupiałem. Ale kiedy patrzyłem na nasze dzieciaki, na to jak oni zamykają oczy, jak zaczynają błysławić, modlić się, to zaczęło się coś naprawdę, co będzie się działo. I wiecie, doszło do kazania, kiedy człowiek, który miał kazanie, powiedział słowo i tylko potwierdził wszystko to, co było mówione wcześniej przez Arka, przez pastora. Ja już wiedziałem, że Duch Święty będzie działał na tym miejscu, nie? I mieliśmy tak faktycznie każdy dzień, to było coś nowego, coś niesamowitego, niesamowite przeżycia. I chyba drugi albo trzeci dzień z kolei rozmawialiśmy o tym, co będzie na wieczornej społeczności, jak będzie wyglądała. I ja zaproponowałem właśnie też Arek, bo kiedy prowadził, mówię, Arek, tak mi się wydaje, że dzisiaj zrobimy taką modlitwę o chrzest Duchu Świętym, żeby o to się modlić, że w tym kierunku będziemy iść, nie? I on mówi, dobra, będziemy to robić. I wieczorem, kiedy już przyszło do społeczności, zagraliśmy kilka pieśni. I tak bardzo wyraźnie zacząłem czuć podczas tych pieśni, że jednak coś musimy zmienić, nie? I przyszło mi, wierzę, że od Boga i od Ducha Świętego, takie wyraźne słowo, że nie mamy dzisiaj modlić się o chrzest Duchu Świętym, tylko mamy się modlić o przemianę żyć, o przemianę serc i o nawrócenie dla tych dzieciaków, nie? I tak sobie myślę, na każdym obozie się o to modlimy. Dzisiaj już chciałem iść trochę dalej, ale tak wyraźnie czułem, że to mamy zrobić. To było głupie, bo staliśmy z dwoma gitarami, ten pastor koło mnie i tak sobie myślę, no teraz bo pójdę i powiem w trakcie, że jednak zmieni słowo i mów na temat zbawienia. I sobie myślę, no jak to załatwić, ale z drugiej strony myślę, no tak to czuję, no to co mam zrobić? I tak grając, poszedłem do niego i mówię, Arek, no tak wyraźnie czuję, że powinniśmy w innym kierunku iść. Czy jesteś w stanie powiedzieć na temat zbawienia? A on wtedy się popatrzył na mnie, tak jak klepnął w ramię, zostawił gitarę i mówi, bracie, Bóg jest wielki. Okazuje się, że on już też wcześniej tak mocno to przeżywał i tak czuł to wyraźnie, że ma się o to, akurat na tym się mamy dzisiaj skupić, że już przygotował sobie wcześniej słowo właśnie pod kątem zbawienia, nie? I kiedy mówił swoje kazanie, to ja naprawdę nie mogłem usiedzieć, bo mi świeczki w oczach stawały. On mówił na temat tego człowieka, za którym mieli udać się apostołowie, który szedł z banem w mieście tam jakimś i mieli za nim się udać, że on ich doprowadzi. I właśnie mówił na temat tego, że my mamy tak podążać za Jezusem. Nie? On taką analogię podał, ale w niesamowity sposób. W niesamowity sposób, myślę, tak się taki prosty wziął jako przykład innego człowieka i pokazał, bo chłopak z wodą szedł i pokazywał właśnie, jak wyglądało to, jak uczniowie odnaleźli tego człowieka i jak mamy podążać za Jezusem. I w sumie, kiedy była ta modlitwa, już kiedy wezwał te dzieciaki, to muszę wam powiedzieć, że no, niesamowita rzecz, naprawdę. Kiedy widzieliśmy, jak oni szczerze wychodzą, tak pierwszy raz naprawdę czułem na naszych obozach, że oni szczerze, świadomie, wiedząc, po co tam idą, wychodzą i chcą się modlić. I później, kiedy na społeczności już tej takiej ogólnej 7 tysięcy ludzi, kiedy widzieliśmy te nasze dzieciaki, wasze dzieciaki, które stały, płakały, przytulały się ze sobą z jednego końca, wiecie, jakbyście zobaczyli ten namiot, był naprawdę ogromny, tak? Myślę, że no, do tamtego budynku gdzieś długością, który tam stoi, taki długi i nasza delegacja mała gdzieś, ale jak widzę te dzieciaki, które wychodziły z rzędu po to tylko, żeby podejść do kogoś, przytulić się ze swoim przyjacielem, modlić się, podnosić rękę, błogosławić. Młode dzieciaki, naprawdę, myśmy mieli tam młode dzieciaki. To wtedy zobaczyłem i mówię, Boże, jak ja jestem mały, jak ja mało wiem, jak ja mało rozumiem i jak ten mój mózg często przeszkadza mi w tym, żeby dobrze wypełniać swoją wolę. Na szczęście nasz Bóg jest większy od tego, większy od naszego wyobrażenia, większy od naszych myśli i On jest w stanie zrobić coś z niczego tak naprawdę, nie? Kiedy my nie spodziewamy się zbyt wielu rzeczy, nie oczekujemy nawet zbyt wielu rzeczy, być może nasza wiara nawet stała się już tak niewielka, ale jeżeli staje przed nami i mówi, o wy małowierni, dlaczego wątpisz? Ja jestem w stanie to zrobić. I tylko właśnie jako świadectwo chciałem powiedzieć, że nasz Bóg jest większy od naszych wyobrażeń, większy od naszych ograniczeń, większy od tego, co my go zamykamy. Bo my czasami staramy się zamknąć Boga w nasze ramy. Wydaje nam się, że Bóg jest odtąd, dotąd i taki On jest. Jeżeli ja, nie wiem, zgrzeszyłem, to On mnie potępił. Jeżeli ktoś zgrzeszył, to on nie ma już żadnej łaski, bo to jest nasze wyobrażenie, nie? On już piąty raz zgrzeszył, to znaczy, że już chyba się odciął od naszego Boga. A nagle się okazuje, że Bóg potrafi go wynieść, potrafi go obdarować błogosławieństwem, o którym nam się nie śniło. Dlatego, że taka jest Boża sprawiedliwość, taki jest Bóg. Jeżeli dzisiaj my czujemy się pognębieni przez nasz grzech, przez nasz upadek i wydaje nam się, że już jesteśmy nic nie warci, i tak naprawdę tylko dla jakiejś dobrej gry przychodzimy, uśmiechamy się, to chcę dzisiaj powiedzieć, nasz Bóg jest większy od Twoich ograniczeń, Twoich wyobrażeń i od Twojego samosądu. Dobrze jest, że sami się osądzamy, bo tak mówi Biblia, żeby sami się osądzać, czy to, co robimy, jest właściwe. Ale nasz Bóg jest większy od naszych ograniczeń. Dzisiaj wydaje się, że On nie może zrobić cudu w życiu Twojej rodziny, bo już tyle się modlisz, bo już tak bardzo bojujesz, to chcę Ci powiedzieć, że to się tobie tylko wydaje. Masz rację, wydaje Ci się. Nasz Bóg jest większy od tego. Większy od naszych ram, które zamykamy. I chociaż czasami by się wydawało, że skoro byśmy go tak zamknęli, to on tak będzie i nie pójdzie dalej, to mimo wszystko on jest łaskawy, jest miłosierny. I dzisiaj my możemy powiedzieć, tak, nasze dzieci przeżywają wspaniały czas. W zborze u nas, pastor był to widział, dzieci 10-12 lat na głos modlą się w społeczności. Od głosu praktycznie jak się to zaczęło, to cały czas to mają. Czasami zawstydzają starszych, bo starsi się nie chcą modlić, a ci 150 osób na sali, ta dzieciaki się wyrywają i na głos się modlą. Boże, dziękuję Ci, że mogę przyjść, dziękuję Ci za Twoje zbawienie. To jest niesamowite. Gdzie, bo potwierdzają się słowa z Biblii. Dzieci nie mogą, nie mogą sobie chwały. I to jest naprawdę prawda, my to oglądamy i cieszymy się z tego. I to, co jest najistotniejsze i najważniejsze, Bóg wyraźnie pokazał nam, że to nie jest nasza zasługa, że to nie jest nasza, nie wiem, fajne przygotowanie, że to nie jest nasze dobre zachowanie na obozie, tylko Jego łaska. Bo tak jak w modlitwie mówiłem, że to, co jest napisane w Słowie Bożym, w naszych słabościach dopiero Bóg może pokazać swoją moc. Kiedy my w czymś nie domagamy i jesteśmy słabi. I wiecie, to przesłanie, główne przesłanie całego obozu brzmiało takie nadane już przez ten europejski zespół organizujący ten obóz. Było takie, że Królestwo Boże teraz, ale jeszcze nie. Now, but not yet. Czyli jakbyśmy się zastanowili, już, ale jeszcze nie. To jest dokładnie to, co my przeżywamy, kiedy wiemy, że przybliżyło się Królestwo Boże. Królestwo Boże jest tym, że głusi słyszą, niewidomi mają otwarte oczy. To jest to, co stało się, kiedy Jezus przyszedł na ziemię. Ale cały czas oczekujemy na to, ponieważ cały czas żyjemy w chorobie, cały czas żyjemy w niedostatku, w bólu, w płaczu. I wiemy, że wypełni się dopiero to pełne Królestwo Boże, wtedy, kiedy przyjdzie powtórnie nasz Pan Jezus Chrystus, zabierze nas do siebie. To było główne przesłanie. Myślę, że ono było dosyć trudne dla dzieci do zrozumienia, aczkolwiek te takie poszczególne wątki, które były, one były bardzo cenne dla nas wszystkich. I wiecie, na domiar tego wszystkiego jeszcze mieliśmy ostatnią społeczność taką, na którą byliśmy zaproszeni przez naszych przyjaciół z Warszawy, z Wrocławia i jeszcze Czesi do tego przyłączyli, delegacja czeska. Zaprosili nas z Rzeszowa, żebyśmy dołączyli do nich na ostatnią społeczność, taką przy ognisku. Troszkę nam to nie pasowało, mi też, no bo tak myślałem, ostatni wieczór, to my tak sobie spędzimy razem, będziemy się modlić tam z dzieciakami, jeszcze może jakieś uzdrowienie, może właśnie o Chrzest Duchu Świętym, ale pomyślałem, no skoro już tak zapraszają, no nie będziemy odmawiać, pójdziemy i poszliśmy na to społeczność. Wiecie, chyba ja jestem tą osobą, która najwięcej skorzystała z tej społeczności, ponieważ ja stałem blisko tam tego komendanta z Czech, który dzielił się słowem. Nie no, liczę na to, że nasze dzieciaki też to słyszało. I on podsumował cały Eurokamp słowami i tym o świetle. Słowami o świetle, kiedy Jezus powiedział, że nie zapala się świecy i nie przykrywa się jej pod korcem. Leży na świeczniku tak, żeby świeciła wszystkim, którzy są w domu, aby oni, widząc nasze dobre uczynki, chwalili Ojca, który jest w niebie. I on to tak podsumował. Mówił, że teraz rozjedziecie się do swoich domów i macie za zadanie, żeby świecić, nie? Nie przykrywajcie tego świata. I myślę, że to było tak bardzo ważne i tak bardzo cenne, że ja, kiedy przyjechaliśmy do domu i pastor poprosił mnie, żeby miał kazanie, proszę Boże naszym, to tak chciałem szczególnie nacisk włożyć na to, żeby przypomnieć dzieciakom o tym świetle. I dzisiaj też już na sam koniec zachęcić Was, dlatego że to słowo jest naprawdę bardzo, bardzo cenne. Ono jest fragmentem tej konstytucji biblijnej. Ja się śmieję, bo ta Ewangelia Mateusza, pierwsze kilka rozdziałów czy kilkanaście, to jest tak naprawdę esencja chrześcijaństwa. Nie mógłbym wziąć kazania na górze plus to, co Jezus później jeszcze w przypowieściach mówił. To tak naprawdę nie potrzebowalibyśmy całej reszty, gdybyśmy w tym domagali 100%. Nie? Dlatego, że to jest nauka, która płynie od Chrystusa, te przykazania, które są najistotniejsze i nic więcej byśmy nie potrzebowali. Na szczęście jednak Bóg wiedział, że będzie nam ciężko, dlatego dał też listy, dał psalmy, dał inne błogosławione rzeczy, którymi możemy się budować. Ale ja chciałem tylko ten jeden fragment, światło, o którym mówi Biblia, światłość, o którym stał się Jezus, jest zapisany piękny fragment Ewangelii Jana w 8 rozdziale, gdzie Jezus mówi, a Jezus znowu przemówił do nich tymi słowy. Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota. I dlaczego to jest ważne i istotne? Dlatego, że wiemy jedną rzecz. Nie ma innej światłości, jak nasz Pan Jezus Chrystus. On o tym mówi. Ale powiedział o tym, że kto idzie za Nim, kto podejmuje tę decyzję, żeby iść za Nim, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota. Więc dzisiaj, drogi bracia i siostry, jeżeli zdecydowałeś się kiedykolwiek w swoim życiu, może 100 lat temu nawet to było, ale zdecydowałeś się iść za Jezusem, to stało się coś wyjątkowego w twoim życiu. Dostaliśmy światłość żywota. to jest to światło, o którym mówił Jezus. On dlatego powiedział przekazanie o tej świecy i to słowo o świecy, że nie zapalamy, skoro już zostaliśmy zapaleni, skoro gdzieś tam kiedyś stało się, że zapaliliśmy się, to nie chowajmy się z tym. Biblia również mówi w wielu innych miejscach o tym właśnie, co to znaczy iść za Jezusem. To znaczy nieść krzyż. A to znaczy, że to będzie kolorowo. Dlatego, że my nie mamy rozglądać się na boki i dostosowywać się do tego nurtu, który jest teraz, tylko mamy wytyczoną drogę, którą mamy iść. I dlatego to nie będzie łatwo. Dlatego każdy z nas weźmie krzyż. Nie jakieś tam boleści, nie jakąś chorobę, ale krzyż, który polega na tym, że będziemy oddzieleni od naszego męża, od naszej żony. Że skłócimy się być może ze swoim tatą, z tatą, czy z mamą, czy z kimkolwiek innym. Ale powiemy nie, ja mimo wszystko będę świecił. Ja nie będę przygasał dlatego, że rodzina mnie atakuje, dlatego, że pracę mnie szykanują. Ja nie będę się przygaszał. Moje światło będzie świeciło i będę szedł. Tym jest ten krzyż. Jezus zresztą powiedział, że nie mniemajcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię. Znamy ten fragment, nie? Nie przyszedłem przynieść pokój, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić człowieka z jego ojcem i córkę z jej matką i synową z jej teściową. Tak to staną się wrogami człowieka do obłudnicy jego. Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest niegodny. I kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest niegodny. I kto nie bierze krzyża swojego, a idzie za mną, nie jest niegodny. Kto stara się zachować życie swoje, straci je. A kto straci życie swoje, tam nie znajdzie. I wiecie, to jest trudny fragment naszego chodzenia za Panem, ale Biblia o tym mówi wyraźnie. Kto idzie za mną, ten bierze światło i żywota, ma w sobie. I to znaczy iść za Jezusem. I dzisiaj słowo, ja miałem jeszcze świeczkę, jak o tym mówiłem. Wyobraźcie sobie tą palącą się świeczkę. I wyobraźcie sobie, że stawiam ją na stole, jest dookoła wszędzie ciemno, ale jednak ta mała świeczuszka rozświetla. To pomieszczenie być może nie byłoby rozświetlone całe, gdzieś tam po krańcach byłoby mocno zacienione, ale zapewniam was wszystkich, że stając w każdym punkcie tego pomieszczenia, mimo że byłaby całkowita ciemność, zasłonięta okna, to i tak wszyscy widzielibyśmy, gdzie ta światłość jest, prawda? Dlatego, że tak działa światłość. I ciemność nie może jej przemóc. Żadna ciemność. Najgęstsza. Kiedy będziemy iść za Jezusem, mieć to światło w sobie, to chociażbyśmy szli najciemniejszą drogą doliną, to jednak to światło będzie świeciło. I jednak będziemy wzbudzać zainteresowani. I jednak będziemy to robić. Ale w jaki sposób? Nie będzie to możliwe, jeżeli ludzie nie będą widzieć naszych dobrych uczynków. Bo o tym mówi Słowo Boże. To jest dalsza część tego słowa. Że dopiero wtedy, kiedy ludzie zobaczą nasze dobre uczynki, będą chwalili Boga Ojca, który jest w niebie. Tak to działa. Więc jeżeli postanowiłeś iść za Jezusem, postanowiliśmy iść za Jezusem, zdecydowaliśmy się wziąć światło i żywota, to wiara bez uczynków jest martwa. Tak mówi również Słowo Boże. Pokazujmy to. Ale paląca się świeczka, nakryta koszem. Wiemy, co to jest koszem, nie? To jest ta miara taka, której można wsypać mąkę czy cokolwiek innego. Więc naczynie mocne, zabudowane. Kiedy byśmy nakryli tą świeczkę, minie trochę czasu i co się stanie? Zgaśnie. Braknie tlenu i świeczka zgaśnie. I niestety, drodzy bracia i siostry, myślę, że analogia, o której Jezus mówił, ona idzie jeszcze właśnie dalej. Idzie dalej z tą świeczką i z tym kocem i mówi nam, że jeżeli zbyt długo ukrywamy się, zbyt długo nie mamy zamiaru świecić, to może się zdarzyć, że w końcu to światło wyczerpie się. I to, co nam się wydawało kiedyś, że ten ogień, który rozpaliliśmy idąc za Jezusem, dzisiaj może tego ognia naprawdę nie być. I co musimy zrobić? Bo jest nadzieja cały czas. Nie ma co zwieszać nosów. Wystarczy wrócić pod krzyż. Wrócić do naszego Pana w uniżeniu. A On dzisiaj mówi do Ciebie, do mnie, ja Ciebie wcale nie potępię. Pamiętamy, jak powiedział to do kobiety przy obronie na niecnych czynach. Powiedział, czy ktoś z tych ludzi potępił Ciebie? Na szczęście nie potępił, bo Jezus wiedział, co powiedzieć. Ale mówi, najważniejszą rzecz, którą też dzisiaj Jezus do nas mówi. Ja Ciebie nie potępię. Tylko idź więcej nie krzyż. Idź. Idź, idź. Czyli idź, podążaj za mną. Czyli zapal się tym światłem na nowo. Być może ono już zgasło coś. Być może tyle rzeczy dookoła chciało, czy w relacjach z rodzinami, czy w pracy, czy być może jakieś uzależnienia, papierosy, alkohol, narkotyki, czy inne rzeczy sprawiały, że tak bardzo chowaliśmy to światło, żeby czasami ludzi nie pokazać. Bo my przecież jesteśmy tacy sami, nie mamy nic wyjątkowego. Więc nie będziemy tutaj kombinować, jak już wszyscy się zachowują tak, to ja nie będę się wyróżniał. I być może wtedy przyrysaliśmy te światło. Być może w domu tak ciężko jest nam powstrzymać język i zdarza się nam przekląć, zdarza się nam zgorszyć najbliższych jakimiś złymi rzeczami. I wtedy słyszymy od nich, no ty taki święty w tym zborze, podnosisz ręce, modlisz się, a tutaj takie rzeczy robisz. I wtedy automatycznie przygaszamy to światło. Ale Jezus dzisiaj mówi, przyjdź do mnie, ja jestem światłością. Dostaniesz światło i żywota na nowo. On da na nowo. On nie jest taki, że już jak zgasło, to trzeba było pilnować sobie. Bo wiemy, że Jezus mówił o tym, że mamy przebaczyć wiele razy i on nam przebacza. On jest w stanie nam bardzo dużo wybaczyć. My nie jesteśmy w stanie nikomu tyle przebaczyć, ile Jezus jest nam w stanie przebaczyć. Więc przychodząc do Niego dzisiaj, uniżeniem, mówiąc, Panie, zawaliłem, zgubiłem, straciłem to światło. Ale dzisiaj daj mi siłę, żeby na nowo mógł iść, świecić i pokazywać te dobre uczynki, bo to jest esencja tego. Bo nie wierzę w to, że można płonąć, a jednocześnie być zgorszeniem dla innych. Jeżeli płonie Twoja lampa, płonie Twoje światło, to będziesz zachętą dla innych. I to nie tylko dla tych, którzy są gdzieś na zewnątrz ciemności, ale Biblia mówi dla domowników. A to jest tak strasznie trudne. To jest strasznie trudne. Ja jestem ostatni tym, którym się to udaje. Nie myślę, że ja się mądrzę. Po prostu Bóg się nie dotyka tym słowem, dlatego że szczególnie one znowu. Ale ostatni raz dzisiaj chcę Was zachęcić. Jeżeli straciliście to światło i czujecie, że nie jesteście tą płonącą świeczką, to wróćcie pod krzyż. Wróćcie do tego Jezusa, który tego czeka, jak ten ojciec na syna marnotrawnego. Nie będzie się pytał Ciebie. No i widzisz, mówiłem Ci, nie wiem, tak, a mówiłem. Tylko po prostu bez słowa weźmie i przytul. Taki jest nasz ojciec. To jest natura Boga. I On nam jej będzie udzielał, jeżeli będziemy szli za Nim, będziemy mieli światło. I tym krótkim słowem chciałem Was zachęcić, nas zachęcić, zakończyć. Niech Was Bóg błogosławi i życzenie moje, bądźcie światło. Zawsze. Bądźmy światło. Nie poddawajmy się, że to jest w ciemności, bo z daleka z gór nasz może świecić nawet, nie? Bo tutaj tyle się pali ognia, więc ludzie, którzy chodzą w ciemności, nawet tak nie się wydawać wejść. A wszedłem tam, tak duchowo jest, ale jak ja tam wejdę, to co ja? Jestem taki brudny, taki ciemny. I to jest pewnie w wielu przypadkach prawda. Ciężko jest przyjść do takiego święconego miejsca. Ale dlatego Bóg wspaniale to wymyślił, że dał to światło, które tutaj płonie i wychodzą tam małe płomyki, za którymi dużo łatwiej iść. I powiedzieć, wiesz co, czekaj, powiedz mi, jak to jest? On ci tak krzywdę zrobił, o tym przybaczyłeś i jeszcze mu pomagasz teraz? Jak to działa? I nagle ty masz szansę powiedzieć, wiesz, bo ja chcę być światłem. I tak to działa. Nie jesteśmy w stanie wszystkich ludzi tutaj ściągnąć i powiedzieć, chodźcie, zobaczcie, jak fajnie światło świeci. Ale to, że my płoniemy, będziemy świadectwem w naszej szkole, w naszej pracy, w rodzinie, gdziekolwiek będziemy, tam ludzie zaczną się interesować. Tak jak król Dariusz i Nebuchadnezor, który zobaczył Daniela, prawda? Jak on modlił się, jak złamał i później wtrącili go do jamy lwów, czy tych trzech przyjaciół Daniela, którzy wpadli do pieca. Pamiętam, jak się to skończyło. On powiedział, nie ma innego Boga, jak ten wasz Bóg, który był w stanie was ocalić. Na tym właśnie to polega. Tacy bądźmy. Amen.